Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy nasze sobotnie spotkania z kulturą. Dzisiaj wyjątkowo, bo dzisiaj rejestrujemy tę rozmowę na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. I bardzo się cieszę, że zaproszenie do naszego plenerowego studia przyjęli Alicja Myśliwiec.
Dzień dobry.
Dziennikarka i wieloletnia współorganizatorka festiwali filmowych. Artur Zaborski, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Warszawskiej Szkoły Filmowej.
Dzień dobry.
I Maciej Cuskę, reżyser.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zaczynamy ten program od rekomendacji dla naszych słuchaczy. Co byście polecili w zbliżającym się czasie, a może coś, co już widzieliście i warto sobie przypomnieć?
To ja zacznę w pewnym sensie proponując taki most między różnymi festiwalami. Tutaj w kinie Skarb, obok którego się spotykamy, obejrzeliśmy właśnie film dokumentalny, który wyreżyserował Maciej, Kandydaci Śmierci. To jest film, który możecie w tej chwili oglądać w kinach, możecie zajrzeć też na stronę kandydacieśmierci.pl. Ten film będzie też pokazywany podczas festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Więc to jest mój absolutny faworyt. Kino czułe, kino szczere. Ten film jest zakończony, zaspoileruję tutaj trochę, piosenką. Maciek mnie zapytał, czy ja znam tekst tej piosenki i ja złapałam się na tym, że ja tak bardzo płakałam po tym filmie, że pamiętam wszystko jak przez mgłę i tylko ocieram łzy, żeby spojrzeć jeszcze na tą listę z napisów końcowych. Film, który, ja jestem mamą 2-letniego chłopca, więc to, o czym opowiada Maciek w swoim filmie, dopiero mnie czeka. I oglądałam to tak, wiecie, ja w ogóle bardzo cenię takie kino, które nas zatrzymuje i które jest bardzo blisko widza. My tutaj, przyjeżdżając do Zwierzyńca kilka lat temu, mieliśmy takie hasło festiwalowe: bliżej kina, bliżej widza, bliżej natury, bliżej człowieka. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki film, który ma to 3 albo nawet 4 razy bliżej nas. A co oprócz tego, we wrześniu, chyba 28, o ile się nie mylę, swoją premierę będzie miał film dokumentalny Michała Marczaka. Film, który również mnie poruszył, który też jest historią ojca osadzoną w zupełnie innym kontekście, ale to też kolejny dowód na to, że kino dokumentalne w tej chwili ogląda się dokładnie tak jak kino fabularne, też bardzo często dokument zaczyna korzystać z tych środków, które doskonale odnajdują się w tych formatach kina fabularnego. Więc ja całym sercem za kinem dokumentalnym, to jest kino, które zawsze będę polecała, a wiecie, no, życie pisze najciekawsze scenariusze.
Arturze, co od ciebie?
Jeśli o mnie chodzi, to ja chyba namawiałbym naszych widzów do tego, żeby spróbowali znaleźć w repertuarach kinowych bardzo ostatnio żywy i modny trend, czyli powrót klasyki filmowej. Jest to o tyle ciekawe, że ta klasyka filmowa właściwie dla naszego pokolenia, dla nas, no, definiowała się tak, że to były jakieś filmy z lat 60., 70., 80., a okazuje się, że teraz ta powracająca klasyka do kin to jest na przykład film z 2002 roku, bo ma ponowny re-release, jak to się mówi, ponownie sprowadzony do kin film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Film, który w momencie, kiedy miał swoją premierę, no, był po prostu kolejną odsłoną tej serii, bo dobrze się na nim bawiliśmy, docenialiśmy poczucie humoru, docenialiśmy budżet też, który Francuzi wpompowali w powstanie tego filmu. No ale właściwie ten film zszedł z afisza, no i pojawiły się kolejne części, więc jakoś o nim zapomnieliśmy. Na tymczasem okazało się, że ten film stał się absolutnie kultowy, że jest cały czas grany gdzieś na francuskich seansach, że ludzie do niego wracają, że notuje niesamowite wyniki w momentach, kiedy jest emitowany w telewizji. No i właśnie teraz po wielu latach polski dystrybutor Paspertek zdecydował się wprowadzić go do kin ponownie, więc ja oczywiście z wielkim sentymentem kino znów odwiedzę. No i bardzo zachęcam wszystkich tych, którzy widzieli go na małym ekranie, żeby poszli do kina, bo to naprawdę czas mija. Okazuje się, że ten film pod kątem realizacyjnym się nie starzeje.
I na koniec?
Dziękuję w ogóle za rekomendację, a ja, no, jako reżyser dokumentalny też chyba zarekomenduję dwa filmy dokumentalne, bo zdaje się, że troszeczkę będziemy rozmawiać o promocji, to myślę, że to jest
to będzie nasz temat
nielicznych
dzisiaj
możliwości, gdzie możemy coś zapromować, przynajmniej w przypadku filmu dokumentalnego, a warto, bo kurczę, są te filmy czasami tak, no tak albo ważne, albo tak bardzo mocno relaksujące, tak samo, no, tak bardzo nam potrzebne właśnie filmy dokumentalne, że często sobie nie zdajemy sprawy, ile możemy dzięki nim dostać, dopóki nie przemożemy. To tak jak trochę z muzyką poważną. Trzeba troszeczkę w nią włożyć wysiłku, żeby z niej czerpać radość, czy z literatury. Więc podobnie jak ty, Alicjo, zarekomenduję Closure, że to jest film mojego przyjaciela Michała Marczaka i naprawdę to jest bardzo cholernie ważny film dla wszystkich, żeby się nie spóźnili. żeby zdążyli, bo to
wiecie,
jest...
Ja mam gęsią skórkę, kiedy o tym mówisz i...
Tak, bo to jest o takim heroicznym ojcu, po prostu takim, ojej, Syzyfie niesamowitym, który próbuje no coś dogonić. No nieprawdopodobny film, nieprawdopodobna historia, ale też film na drugim biegunie z kolei, który jest po prostu o takim malowniczym ptaku. Takim człowieku po prostu, którego chce się oglądać na ekranie. Właściwie karmimy się jego energią. Jest fantastycznym marzycielem, artystą, którego chyba nikt nie zrozumie i on nawet sam siebie próbuje zrozumieć i nie jest to łatwe. O jego relacji z mamą fantastyczną. Film Arek, mama, panorama. On wchodzi do kin właśnie. Ja go wczoraj obejrzałem. I to jest film Mikołaja Janika, tak naprawdę jego taki, zrobił krótszy film wcześniej, ale to jest taki jego debiut, po Gdyńskiej Szkole Filmowej, student. Przeuroczy, przepiękny film pełnometrażowy, tam można odetchnąć, można się wzruszyć, można się pośmiać. Ja przyznam, że najgłośniej na sali się chyba śmiałem, przeszkadzałem, może niektórym to przepraszam, widzów, ale to przeurocza postać, przeurocza historia, bardzo polecam. To na żadną komedię nie pójdziecie i tyle państwo się nie naśmiejecie, nie nawzruszacie, jak właśnie przy tym filmie.
To ja się oczywiście podpisuję pod tymi rekomendacjami. Z tych ostatnich skorzystam, bo jeszcze nie widziałam ani jednego, ani drugiego filmu, ale o tych wzruszeniach i o śmiechu myślę, że można powiedzieć właśnie to samo o Kandydatach Śmierci, których poleciła Alicja. To też taki dokument, który dużo emocji nam dostarcza. Natomiast ode mnie to będzie taka rekomendacja podwójna, bo ja chciałabym polecić film Miłe Kobiety, który też zobaczyłam tutaj w Zwierzyńcu, ale żeby zobaczyć ten film, trzeba się wybrać na festiwal filmowy, bo ten film jeszcze nie ma dystrybutora ani daty premiery, więc polecam bardziej wybieranie się na przeróżne festiwale filmowe i szukanie tam takiego kina, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. No a przy okazji, jeżeli gdzieś Miłe Kobiety będą do zobaczenia, to jak najbardziej polecam. Bardzo czuły i bardzo prawdziwy portret kobiecości, ale też po prostu życia rodzinnego, więc to też doskonała rzecz i żeby się pośmiać, i żeby się powzruszać trochę. Dzisiaj Was zaprosiłam, żebyśmy porozmawiali o takim, wydaje mi się, temacie trudnym, o promocji kina. Żyjemy w takich czasach, gdzie kiniarze cały czas mówią o tym, że nie wrócili widzowie po pandemii do kin tak licznie, że cały czas ta walka o widza trwa. Mamy platformy streamingowe, mamy te próby zawołania widzów do kin na tytuły dobrze znane. Wspomniałeś, Arturze, o tych klasykach, które wracają, które my pamiętamy gdzieś tam sprzed lat i dla nas to jeszcze nie jest klasyka kina, a okazuje się, że już bywa tak postrzegana. Co zrobić, żeby ci widzowie do kin wrócili i jak mądrze promować dobre kino? To jest pytanie, które dzisiaj Wam chcę zadać i o którym chciałabym z Wami porozmawiać.
Ja pozwolę sobie zacząć, bo dla mnie słowem kluczem jest zawsze edukacja. My jesteśmy Letnią Akademią Filmową i bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na edukację. Współpracowaliśmy i nadal ta kolaboracja gdzieś tam trwa z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Były tutaj kolonie dla nauczycieli. Dziewczyny we wspaniały sposób pokazywały, w jaki sposób film może być jedną ze ścieżek edukacyjnych. Jak uczyć nauczycieli tego, żeby potrafili zarażać dzieciaki pasją do kina, żeby to nie były, wiecie, vertical drama, które oni przesuwają, które trwają po 4, po 5 minut i oglądają to na TikToku i to jest jakby koniec. Bo to jest rzecz, która w tej chwili zbliża się gigantyczną falą, więc w tej chwili kino konkuruje już nie z telewizją, nie tylko z VOD, ale konkuruje z telefonem. Przede wszystkim moim zdaniem z telefonem. Więc ta edukacja i pokazanie jakby czym jest w ogóle chodzenie do kina? Czym jest to doświadczenie kinowe? Maciej tutaj wspominał o tym, że kino dokumentalne pozwala się nam nakarmić pewnymi rzeczami. I wydaje mi się, że jeżeli my nauczymy młodych ludzi, że to może zaspokajać ich potrzeby i też jakiś ich głód historii, wrażeń, pytań, odpowiedzi, to jest w takiej długodystansowej perspektywie ta ścieżka, o którą należy zadbać. Jeżeli się nią nie zaopiekujemy odpowiednio wcześnie, to potem, wiecie, będzie trochę za późno, bo w tej chwili my próbujemy gdzieś połapać, objawnie zastanawiając się, jakie są przyczyny tego, że ci widzowie zaczęli od tych kin odpływać, że odchodzą od odbiorników, nawet zaczynają powoli odchodzić od VOD. Spójrzcie, co dzieje się z narracją w przypadku takich gigantów streamingowych, jak pisane są scenariusze. I to jest, słuchajcie, tak, to przerażające
Damon
dla
się
mnie.
Skarżył na to, że
tak,
kilka razy
podwójna,
musi w filmie
podwójna narracja. I to jest, jeżeli już nie patrzymy na to, co się nam pokazuje, to ta historia znów zaczyna być o czymś innym. Więc edukacja, edukacja, edukacja. Ja też bardzo doceniam, że przyjeżdżają tutaj nauczycielki, przyjeżdżają edukacyjne DKF-y, bo to jest droga, w którą po prostu należy inwestować. I to jest moim zdaniem jedyny sposób, żeby ta historia no, trochę zmieniła swój bieg.
Ja bym do tego dodał jeszcze to, bo w pełni się zgadzam z tym, co Alicja powiedziała, ale nie chodzi tylko o edukację tego najmłodszego widza, nie chodzi tylko o edukację młodych pokoleń. To, co my obserwujemy jako twórcy festiwalu w Zwierzyńcu, to, co w ogóle dzieje się, jeśli chodzi na przykład o to, w jaki sposób widzowie postrzegają atrakcyjność seansu repertuarowego, to okazuje się, że dzisiaj, przez to, że mamy tak łatwy dostęp do informacji, ludzie szukają też pewnego ukontekstowienia. Dlatego na przykład u nas na festiwalu, kiedy proponujemy kino mało znane w Polsce, kapitalnie sprawdzają się te seanse, które są poprzedzone prelekcją, wstępem, które w jakiś sposób próbują ukontekstowić to, co się dzieje, albo te, które mają Q&A, które mają spotkanie z twórcą po seansie. Bo dzięki temu wszelkiego typu rzeczy ewentualnie niezrozumiałe można sobie jeszcze wyjaśnić, można się czegoś dowiedzieć. Jeśli przyjrzymy się na to, co dzieje się w kinach, to zauważymy, że tak naprawdę teraz organizowanie jakiegoś seansu kinowego najlepiej sprawdza się wtedy, kiedy staje się pewnego rodzaju wydarzenie. Czyli właśnie albo ma te prelekcje, albo ma to spotkanie po, ale też jest cały szereg jakichś innych prób łączenia kina z innymi dyscyplinami sztuki, i nie tylko sztuki. Na przykład jeśli przyjrzymy się chociażby jak wygląda wprowadzenie do kin filmów, nie wiem, z Azji, okazuje się, że bardzo często seanse są połączone z jakimiś warsztatami, z warsztatami parzenia herbaty, robienia jakichś, nie wiem, mieszanek ziołowych itp. itd. Kino staje się pewnym wstępem, film staje się pewnym otwarciem, film staje się pewnym kluczem do tego, żeby gdzieś się zbliżyć, żeby się z czymś poznać, żeby się w coś zagłębić. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawy trend, dlatego że on kompletnie przeczy temu naszemu generalnemu przekonaniu o tym, że społeczeństwo nam idiocieje i że szukamy coraz bardziej płytkich treści i w ogóle nie chcemy pogłębiać wiedzy. Ten trend, który dzieje się w kinie, pokazuje, że jest odwrotnie, że przez to, że mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, to my już potrzebujemy pewnego zgłębienia i chcemy przede wszystkim zgłębiać, więc mam nadzieję, że my jako twórcy kultury będziemy w stanie na ten trend odpowiednio odpowiedzieć.
No bardzo optymistycznie brzmi to, co mówisz, bo ja raczej tak pesymistycznie patrzę na to, co się dzieje, ale może faktycznie jest w tym jakaś racja, że my potrzebujemy po prostu nie więcej atrakcji, ale więcej dookoła, więcej emocji może.
A ja mam coś, co może trochę wnieść nutę optymizmu do tego twojego pesymizmu. Sekcja, którą zaprogramował Artur, czyli sekcja Zrozumieć Irak. Słuchajcie, jesteśmy w Zwierzęciu, tu są kajaki, hamaki, słońce, letnia atmosfera. I co się dzieje w godzinach wczesno-przedpołudniowych? Ludzie nie idą na kajaki, tylko ludzie słuchają Artura, który robi wprowadzenie do filmu, za które też ci bardzo dziękuję, bo Artur namówił mnie na jeden z seansów. I też wydawało mi się, że wiecie, że jestem dobrze przygotowaną widzką, po czym kompletnie zmienił się dla mnie sens tej projekcji właśnie dzięki prelekcji Artura. Więc tak, mamy szczęście do publiczności, która jest poszukująca i bardzo chcemy wierzyć, że tej publiczności poszukującej jest więcej. A mam też takie wrażenie, że wiecie, że każdy z nas gdzieś w tym świecie, który jest bardzo szybki i coraz dla nas wszystkich bardziej trudny, no stawia sobie pytania. Więc dlaczego kino miałoby nie przychodzić z jakimiś odpowiedziami?
Tak, ale jak przyciągnąć tak przeciętnego widza do kina? Ja to bardzo doceniam, co mówisz.
Ale Maciek, ale to się zdarza. W Zwierzęcu to się zdarza. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale muszę na to odpowiedzieć, bo to nie jest tak, że taki widz niezainteresowany na co dzień kinem nie chce iść do kina. Tutaj w Zwierzęcu my tego doświadczamy, bo w momencie, kiedy zaczyna w Zwierzęcu padać deszcz i ludzie tracą możliwość korzystania z atrakcji turystycznych,
to przychodzą do nas.
Wcale nie ubywa widzów, tylko okazuje się, że oni szukając tych atrakcji trafiają do kina. I mi się na tym festiwalu zdarzyło już wielokrotnie rozmawiać z takimi osobami, które powiedziały mi, że obejrzałem jakiś film z jakiegoś zakątka świata, gdzie jak on by był w kinie albo w telewizji, to nigdy w życiu przez myśl by mi nie przyszło, żeby w ogóle się tym zainteresować. Ale tutaj z braku laku okazało się, że kino było jakąś jedyną atrakcją, w związku z czym idę i oglądam. Więc jakby moim zdaniem to jest możliwe.
Nie, ja wiem, Artur, tylko że ja mówię, doktor Judym jest zawsze potrzebny, wiesz, nie?
I no właśnie, ja tutaj jeszcze na moment wejdę w słowo, bo tutaj mamy festiwal, tu mamy warunki festiwalowe, tutaj ta możliwość jest. Co kiedy jesteśmy tym przeciętnym właśnie wspomnianym widzem w dużym mieście, który ma tych atrakcji mnóstwo.
No jeśli takich Arturów w cudzysłowie będzie kilkadziesiąt tysięcy w Polsce, wiesz, i wszyscy dostaną jakieś skromne lub nieskromne dofinansowanie do tego, żeby to robili, to fantastycznie. Ale wiemy, że tak nie jest. Ja zastanawiam się, jak systemowo to można zmienić. Znaczy, nie można zmienić pewnie, bo wiemy, że świat schodzi w dół. Powiedziałeś, no takie dosyć gorzkie, ostre słowo, że ludzie idiocieją, ale chyba troszkę coś na tym to polega, żebyśmy byli bezwolni, bo w szkole to się zaczyna. Tak naprawdę to jest, wiecie, tak zaczyna się od... No wiem, co przeżywałem z moim synkiem, będziesz to niedługo przeżywać. Mam poczucie, że poziom idiocenia dzieci jest większy niż w mojej młodości, kiedy była komuna.
Wiecie, jest to obniżona podstawa programowa, ale więc te wymagania schodzą w dół.
Tabelki,
niestety.
Te wszystkie moduły, w których są uczeni, zabijana inicjatywa. Wiem, co przeżywałem jako rodzic, jak na przykład pani nauczycielka, muszę to powiedzieć, mam okazję, podarła plakat narysowany ręcznie, kiedy chłopcy zrobili przez cały rok film z całą klasą, wywiesili w szkole, bo była projekcja, bo ja zorganizowałem tak, że mogli mieć projekcję po szkole, tylko to był pierwszy dzień szkoły, nawet nie mieli kogo zapytać. Pani po prostu wzięła ich ręcznie narysowane plakaty, podarła przy nich i wrzuciła, mówiąc, że nie wolno naklejać samemu bez pytania plakatów. Mimo, że wisiały tam bez mojego pytania w całej szkole reklama lodów. Mnie rodzica nikogo nie zapytał, nie? Czy można sobie tak reklamować w szkole. Więc po prostu mówię o czym, i to jest systemowe, to nie jest tak, że to jedna pani tak zrobiła, przepraszam, emocje, ale o tym, stąd jest piosenka, w piosence parę słów gorzkich o tym na końcu filmu, ale... I teraz tak, mogę mówić jako reżyser, bo mam tą radość, że mój film wchodzi do kin, nigdy tak nie miałem, więc z jednej strony się cieszę i wiem, jak dużo pracy wykonuje i Millennium do Kakań z Gravity jako dystrybutor, ale wiem, jak nam ciężko się przebić poza bańkę ludzi, którzy szukają kina. I właściwie my poza nią nie możemy wyjść. No, mówię ogólnie. No, wiadomo, że ktoś do kogoś dociera. Ktoś przypadkowo wejdzie. Ale mamy w sieci nawet kilkunastu film Cinema City w kinach. To na tydzień przed filmem nie było żadnych plakatów. Udało się coś, znaczy to się udało tam, że zwiastun leci przed jakimś jednym filmem, czy dwoma tytułami, zrobili grzeczność. Więc wchodzimy tak powolutku, gdzieś to się udaje. Plakat zdaje się, że na trzy dni przed filmem się pojawia, ale to po prostu wszystko, co widzimy w tym kinie, to jest po prostu opłacane wielkimi pieniędzmi. To znaczy, że tam są plakaty, migają. To jest płatne, po prostu. I filmy dokumentalne, bo ja mówię o dokumentalnych filmach, no, artystyczne czy ambitne kino, też nie ma na to pieniędzy, umówmy się, fabularne, więc po prostu nie mają szans wygrać z tym dostępem do widza, już nie mówiąc o dofinansowaniach, które są na przykład w przypadku do filmu dokumentalnego. Mogę podać porównanie. Na film fabularny można złożyć wniosek do PiS-u na promocję do 1 000 000 złotych. I są to jakieś pieniądze, które można wykorzystać rzeczywiście w miarę racjonalnie i dotrzeć do jakiegoś widza. Na film dokumentalnym można wnioskować do 40 tysięcy, może do 60, już nie pamiętam. To są takie dysproporcje.
Taka no, skala. Mhm.
Co można z tym zrobić? I teraz nawet, to jeszcze jedną taką gorzką pigułkę, mamy patrona w postaci takiej bardzo mocnej streamingowej platformy, bardzo dużej, ważnej, dla mnie bardzo ważnej, bo ją codziennie czytam. Jest naszym patronem. I co jest informacja? Jak wyślę ci linka, to ją znajdziesz. Ale ona jest pozycjonowana gdzieś tam, nie wiem, poniżej 50 miejsca, tylko w jednym dziale kultura i film. Więc nikt jej nie znajdzie. A wszystkie u góry, no już nie będę mówił jakie rzeczy, ale są takie, no komuś tam, nie wiem, pieprzyk w jakiejś aktorce wyszedł na poliku. No nie, takie rzeczy, no po prostu, bo to się czyta, to się klika. No bo właśnie tacy jesteśmy, że szybciej klikniemy to, niż że wszedł jakiś nowy film o czymś ważnym. I, no nie wiem, jak, bo systemowo jak to zmienić. No, tych platform już chyba raczej nie przekonamy, bo oni żyją z tego, że są klikani. Jak to zmienić systemowo? Jak to zrobić, wiesz? No, ja nie mam rozwiązania. Mówię tylko o tym, że to jest szerok... Możemy mówić o doktorach Judymach i fantastycznie, że są, bo my jako dokumentaliści też mam poczucie, jesteśmy takimi trochę outsiderami, próbujemy coś zrobić. Przecież to jest tak naprawdę, ja pracuję dla idei, szczerze mówiąc. No, znaczy pracuję, robię filmy. No, to jest po prostu pasja. Gdyby to nie było inaczej. Gdyby to było inaczej, to bym tych filmów nie robił. No dobra. No, znajdźcie coś optymistycznego, przepraszam.
Próbujemy znaleźć coś optymistycznego. Ja myślę o tym, że rzeczywiście, no,
ktoś, kto szuka, znajdzie, tak? Tylko musimy znaleźć to rozwiązanie i myślę,
zróbmy tak, żeby więcej ludzi szukało.
Tak, jest... i że tym optymistycznym akcentem jest ta edukacja, o której tu wspomniałaś, Alicjo, bo ta edukacja nam się bardzo rozwija. W coraz mniejszych miejscowościach są kolejne programy edukacji filmowej. Jest zainteresowanie.
To prawda, jest zainteresowanie, więc ja tutaj naprawdę wiele nadziei pokładam w nauczycielach i wierzę w to, że oprócz tej pani od tego plakatu zagotowała mnie bardzo mocno ta historia, wiesz?
Gorzej powiem ci, tylko przepraszam, ale bo to było coś dziwnego, ja na zebranie poszedłem zdenerwowany, wiecie, no minęło trochę czasu, odetchnąłem, mówię sobie, na zebraniu wyjaśnię na spokojnie z rodzicami, powiemy, co się stało. I nikt mnie nie poparł. Wszyscy, nawet część od nauczycieli stwierdziła, że pani powiedziała, że w regulaminie jest, że nie wolno tego. I rodzice mówili, no wie pan, no jest w regulaminie. Po prostu ja czuję, a większość dzieci brała w tym udział. I ci rodzice mówią,
jeżeli my nie będziemy stawać po stronie własnych dzieci, to kto ma stawać po ich stronie? I oczywiście zawsze znajdzie się taki nauczyciel, który nie jest najostrzejszą kredką w piórniku, tylko może byłoby fantastycznie, gdyby tych nieostrych kredek było jak najmniej. Albo żeby inni nauczyciele mieli wystarczająco dużo silnej woli, żeby, wiecie, żeby też stwarzać jakąś presję środowiskową. Ja w ogóle, słuchajcie, mam taką teorię, że nauczyciel to powinien być jeden z lepiej opłacanych zawodów. Moja mama pracowała przez bardzo długie lata jako nauczycielka. Wiem, jak to wygląda od środka, wiem, ile czasu ona poświęcała, ale wiem też, że są skrajnie inne przykłady i przypadki. Więc no, gigantycznej inwestycji potrzebuje nasza polska edukacja, bo jeżeli tej edukacji nie będzie, no to wiecie, no to my sobie możemy tutaj siedzieć w tym zwierzyńcu i liczyć tych widzów i się cieszyć, że jakby okej.
Jest ich coraz więcej.
Ale
tak,
to znów jest, wiecie, no działanie na objawy, a przyczyny, no są tym największym wspólnym mianownikiem i ja też tak teraz pomyślałam, jak sobie rozmawiamy, że wiecie, że sytuacja, kiedy ja chodziłam do wypożyczalni, albo co ja robiłam, żeby zdobyć jakiś film. Teraz to jest kwestia tego, żeby, wiecie, nastawić odpowiednią platformę, zapłacić tam, nie wiem, między 29,90 do 59,90 i do tego wszystkiego jest dostęp.
Tak, i my spędzamy półtorej godziny szukając, co chcę dziś obejrzeć.
Ale właśnie to jest chyba też kryzys, który mam wrażenie trochę toczy naszym światem, czyli toczy światem kultury, że tak naprawdę gdzieś kompletnie się zagubił ten system rekomendacji wydawany przez fachowców, przez ludzi, którzy rzeczywiście chcą prowadzić widza przez interesujący świat kina. Dzisiaj tych ludzi zastąpiły algorytmy. Algorytmy, które...
I influencerzy.
Algorytmy, które budują wszystko na zasadzie podobieństwa. No influencerzy, wiadomo, jest jak jest. Są tam jakieś pojedyncze jaskółki zwiastujące, że może to jeszcze nie jest zawód kompletnie przeklęty, no ale jednak w dużej mierze to, co trochę Maciek powiedział, że zamiast właśnie ufać ludziom, którzy mają jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę i którzy faktycznie oglądają tych filmów mnóstwo i wybierają te najlepsze, no to po prostu idziemy za kimś, kto jest sławny, opłacony, dajemy się jakoś manipulować i oszukiwać, albo po prostu poddajemy się tym algorytmom, co jest absolutnie przerażające. No nie mówiąc już o tym, jak w ogóle zdezawuował się zawód krytyka filmowego, prawda? Dzisiaj tak naprawdę nikogo nie obchodzi, co krytyk ma do powiedzenia, tylko jedyne, co interesuje wszystkich, to ile dał na 10 na Filmwebie. Jakby ta ocena z Filmwebu jest wyznacznikiem absolutnie wszystkiego, co jest oczywiście bardzo niesprawiedliwe, bo oceniają głównie ci, którzy z internetu korzystają, a więc osoby jednak młodsze, a przecież ocena kina, no to też ludzie, którzy w tym necie nie siedzą i tych kont nie mają, więc to też jest takie dość niesprawiedliwe, że ta notka filmwebowa właściwie sprowadza się do całego znaku jakości filmu.
Tak, ale też widzisz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, bo mówisz, że zawód krytyka filmowego jest w głębokim kryzysie, absolutnie się z tym zgadzam, ale zawód krytyka literackiego w tej chwili mam wrażenie, że w ogóle nie istnieje. Że krytycy literaccy, no jakby mam duży problem, żeby znaleźć, przychodzą jakieś 2-3 nazwiska, ale to są głównie pracownicy naukowi, którzy parają się krytyką literacką. Zawód umarł. Krytycy filmowi, no daj Panie Boże, żeby skupiali się na edukacji filmowej własnej, a nie na kręceniu rolek. Albo na robieniu huka, który, wiecie, poniesie znów algorytm, bo ja coraz częściej to widzę, a coraz rzadziej czytam teksty, które są faktycznie merytoryczne i które mnie zachęcają do jakiejś refleksji czy poszukiwań.
To tak samo jak jest z wywiadami. No przecież ja częściej widzę u siebie w feedzie, widzę rolki z przygotowania do wywiadu, bo dziennikarka pojechała do Londynu i obserwujemy po prostu
jak się
wiele
ubiera,
godzin,
jak się maluje,
włosy,
z kim jedzie.
Podobne rzeczy. Gdzie,
a, prostu, a potem
a,
mówi...
A wywiadu nie ma.
A wywiadu nie ma. Tak. Więc jakby całe przygotowanie...
Ale
całe
będzie.
Będzie. Więc wiecie, no jakby super, że na przykład są takie programy, jakie prowadzi Alicja razem z Anną Sterdiukow, dobrze zmontowane w Chili Z. Super jest, że mamy ciebie, że ty jednak dbasz o to, żeby patrzeć bardzo szeroko na kulturę, bo w waszych programach, w waszych audycjach jednak do głosu dochodzą ci, którzy faktycznie mają coś do powiedzenia, a nie ci, którzy są zapraszani tylko i wyłącznie dlatego, że mają rozpoznawalną twarz i odmieniane przez wszystkie portale plotkarskie nazwisko. No bo rzeczywiście dzięki wam, no, słuchacz może się dowiedzieć o tym, że tak ciekawe filmy, jak choćby film Maćka w ogóle powstają, że taki festiwal, jaki my robimy, w ogóle istnieje i warto się nim zainteresować. No i gdyby ta machina w ten sposób działała, to myślę, że naprawdę byłoby lepiej.
Bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. Ja myślę, że te czasy, w których żyjemy, wymagają chyba dużej kreatywności od dystrybutora, który promocją filmu się zajmuje, bo tak też myślę o tych plakatach kinowych, które widzimy, tak? Znane buzie, tytuł i właśnie dookoła te krótkie, jedno, dwuzdaniowe, czasami nawet składające się z dwóch czy trzech słów, recenzje znanych krytyków. I to nas ma zachęcić do tego, żebyśmy poszli na film. A teraz tak naprawdę cała promocja przeniosła się przecież do internetu. I ci influencerzy, o których tutaj mówimy, że to są rozpoznawalne twarze, które mogą przyciągnąć do kina, ale też mogą po prostu być opłacanymi
ludźmi. Ja mam taką wątpliwość, czy one przyciągają. Czy one przyciągają? Czy to jest...
chciał zobaczyć takie, wiesz, faktyczne, badanie, które
jak...
pokaże, że
tak,
jeżeli dasz już temu influencerowi te dwie dychy za to, że zrobi jedną storiskę z twoim filmem,
tak,
na
masz tą roleczkę
tak
na 30 sekund.
W kinie, nie?
Bo to, że wiesz, to, że wokół tego, tak. Ja też mam wrażenie, że bardzo często te współprace to jest taki właśnie jakiś byt w chmurze, który niczego nie wnosi. A oczywiście, że rola dystrybutora jest w tej chwili bardzo trudna i też jakby zaopiekować się wszystkimi projektami, to też jest karkołomne zadanie. Więc wiecie, no, trochę jest w tej chwili tak, że film wymaga przeprowadzenia całego procesu brandingowego i potraktowania go jak marki.
Tak, ja myślę o takich trendach, które się pojawiały, na przykład nie wiem, czy pamiętacie, jak wchodził do kin Parasite i był ten trend odtwarzania plakatu. Ja myślę, że to trochę pomogło. To znaczy przynajmniej o filmie było głośno, no czy on potrzebował tego rozgłosu, to już jest inny temat, bo to był w ogóle sam z siebie tytuł dosyć głośny, ale że pojawiają się też takie rzeczy, że te media społecznościowe mogą służyć nam i w taki sposób.
No tak, no ale wiesz, no jakby zobacz, co się wydarzyło przy Odysei, prawda? Właściwie cała walka o ten film, cała jakaś absolutnie absurdalna, idiotyczna przepychanka ludzi odbyła się w całości w internecie, ale to tak wypromowało ten film, że chociaż osoby będące przeciwko temu, że Helenę gra Lupi Ten Guion, czarna aktorka, no nawet one nie były w stanie powstrzymać widzów przed tym, żeby iść do kina, bo ta ciekawość tej Odysei się tak nakręciła, że to już w ogóle stało się jakimś takim absolutnym fenomenem, że cały internet wrzał, więc ludzie zdecydowali się to obejrzeć. No i właściwie w bardzo krótkim czasie w Polsce ten film przekroczył pułap miliona. W światowych rynkach już ma ponad miliard na koncie, no więc naprawdę no...
Ale to się nie dzieje bez pieniędzy. Tak. To nie jest tak, że jest dyskusja, bo ludzie są
trzeba
nagle przypominają sobie Odyseję, którą tam się uczyli w podstawówce. Wiesz, to nie
wiadomo,
jest
tak... są wielkimi fanami i recytują co najmniej co trzy dni jakieś zdanie.
Więc to jest po prostu, wiesz, nakręcane przez pieniądze i to jest fantastycznie w ogóle, że taki film potrafi rozbudzić emocje, a nie Spider-Man. Przepraszam za tytuły, bo nie widziałem, nie chcę tutaj kogoś krzywdzić, ale mówię, no to dobrze, że jest taki Nolan, który w takim mainstreamie potrafi się znaleźć i dać coś więcej niż, bo to są komercyjne filmy, ale jednak tam jest coś więcej, on spróbuje to jednak troszeczkę pogłębić te filmy, no troszeczkę może mocniej, jednak dać coś widzowi takiemu, który wymaga więcej, też coś w prezencie, więc dobrze, że takie kino jest, ale i super, że ono też dostaje, ma te pieniądze, te budżety. Zastanawiam się, jak to... Pamiętacie?
No właśnie, jak wywołać taką dyskusję o kandydatach śmierci?
W mojej młodości było Kocham kino, pamiętacie? W prime time'ie, kurczę, Grażyna Torbicka i Tadeusz Sobolewski po prostu rekomendowali filmy. Ja to oglądałem i to, nie tylko ja, po prostu większość Polaków, bo to było w dobrym czasie, po prostu byli skazani na tą parę, która rekomendowała film, i opowiadała o filmie, który zaraz zaczynamy. I ten, ta, masz rację, że ta, to, to, ten, ten wstęp, on pozwalał czasami ten klucz znaleźć do filmu i nawet taki widz, który może nie był przygotowany do końca na to, co zobaczy, oglądał ten film inaczej. I czemu? Myślę sobie, że mówię wciąż, że to jest szerokie. Ktoś musiałby się odważyć, żeby zaprosić ciebie, żebyś miał jakiś film, znaczy miał jakiś w prime time dobry czas, ciebie, Alicjo, żeby po prostu te Judymy tam wyszły do ludzi, po prostu, szerzej. Inaczej to będzie wciąż taka inicjatywa oddolna, która jest cholernie ważna, bez niej po prostu świat by umarł, więc trzeba to robić. Ale tak naprawdę to warto pomyśleć, jak to zmienić systemowo, jak to wprowadzić, żeby był nakaz, tak jak jest nakaz, żeby z pieniędzy, z biletów kina wspierać Polski Instytut Sztuki Filmowej, który wspiera dalej kino no, autorskie, ambitne i tak dalej. No i to się udało systemowo zmienić, dzięki między innymi Andrzejowi Wajdzie, który bardzo o to walczył, którego jest rok teraz. I myślę sobie, że to są też bardzo ważne zmiany systemowe, bo inaczej my robimy tak naprawdę robotę za innych i zawsze będziemy bić się z koniem, po prostu, no zawsze będziemy syzyfami, a fajnie, jeśli ktoś by wsparł tych autoreklama kandydatów śmierci, chociaż robimy bardzo dużo, mówiąc o tym, też my szukamy takiego brandu, nie, że dobrze nazwałem to chyba, wiecie, no jakiś jeden spójny taki design, zrobiliśmy rolki, nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem, ale mamy jakieś rolki, zrobiliśmy teledysk, zrobiliśmy stronę internetową, wpuściliśmy odcinki, całą
wczoraj
serię.
Wczoraj pytano o koszulki.
Może będą koszulki. Zrobiliśmy stronę internetową, na której są wszystkie odcinki kandydatów śmierci. Każdy może je zobaczyć.
Ja się przyznam, że pierwszych już widziałam.
Tak. I żyjesz.
Zinfluencował mnie film,
i
tak,
żyjesz.
Zobaczyłam.
To znaczy ostatni chociaż i wtedy zobaczysz, jaka jest różnica, ale tak mówię, no też
no ja
robimy.
W ogóle myślę, pozwolę sobie to powiedzieć tutaj, ja myślę, że w przyszłym roku na Letniej Akademii Filmowej w ramach cyklu W Parku Dziś Nie Zaśnie Nikt, chyba musimy zrobić cały maraton kandydatów śmierci.
Słuchaj, kandydaci śmierci na pewno nie będą mieli nic przeciwko temu i może będzie ten moment, w którym nareszcie ludzie tak jednak szeroko ruszą tak. do kin. Ale no o tym mówię, że fajnie by było no tak troszeczkę coś systemowo zmienić, może wymyślimy tu jakiś pomysł zaraz i rzucimy tam politykom.
Słuchajcie, ja mam kilka tutaj takich nieśmiałych sugestii. Ja uważam, że tak jak stacje są koncesjonowane, to powinna być część, która obowiązkowo jest przeznaczona na przykład na kino dokumentalne. I wtedy jakby nie ma, że nie.
To już jedno wysyłamy.
No, jakby tak, tak, tak. I uważam, wiecie, że jakby w tym natłoku, który jest w ramówkach, spokojnie, bo widzisz, ty tą misję robisz. I nie trzeba ci w koncesyjny sposób
nie
narzucać.
Mnie, tak, zachęcać
nie
na siłę.
Nie trzeba dodatkowo zachęcać. A inni powinni dostać odgórny system tego rodzaju zachęty. I słuchajcie, no i powinny być budżety, które nie są 40 tysiącami, jeżeli się uda ten budżet w ogóle zdobyć. A na pewno już w promocji filmu nie powinni być wymyślani pomysłów zaangażowani filmowcy, twórcy.
No
bo
właśnie,
tak. Sytuacja, kiedy na przykład filmowcy dzwonią, pytają, czy mogliby przyjść, mogliby opowiedzieć o projekcie. Ja sobie czasami myślę, wiecie, jak to musi być czasami dla nich trudna sytuacja. Po tym, ile kosztuje zrobienie filmu emocjonalnie, finansowo, czasowo, co dzwonić jeszcze do tych kilku dziennikarzy, którzy zostali i prosić, żeby się mogło przyjść, opowiedzieć o tym projekcie?
Alicja, to jest jedna strona, bo też dobrze wiemy, że jest druga strona, kiedy twórcy biorą udział w filmie i potem nawet jak ty do nich wydzwonisz 15 razy, to i tak ci nie przyjdą, bo nie uczestniczą w tej promocji filmu.
Tak.
Więc to wszystko jest jak zwykle jakoś podzielone. Tak. Oczywiście uwielbiamy twórców, którzy przykładają się do tego, żeby ich dzieła były promowane i były widoczne, bo to w tym chodzi. To jest nasza wspólna robota. My wszyscy gramy do jednej bramki. To nie jest tak, że dziennikarz jest wrogiem filmowca, więc to
wprost
powinno działać jako dobrze naoliwiony mechanizm. Ale rozwijając to, co ty powiedziałaś, ja też uważam, że my wszyscy, jak sobie koegzystujemy w tym naszym świecie kulturalnym, też powinniśmy się jednak w jakiś sposób pogodzić z pewnymi formami dystrybucji naszych dzieł. To znaczy, jeżeli w Polsce powstaje 70 filmów fabularnych, one nie mogą wszystkie trafiać do ramówki kinowej. To jest niemożliwe, ponieważ one się wszystkie zagryzą, one się wszystkie skanibalizują. To absolutnie nie da się zrobić czegoś takiego, że wszystkie te filmy zostaną wypromowane i zajdą widownię. Ale Jeśli chodzi o sposób dystrybucji, mamy też alternatywy. Mamy festiwale filmowe, które dzisiaj stały się osobną formą dystrybucji. Jeżeli każde miasto, mniejsze lub większe, ma swój festiwal filmowy, jeżeli te festiwale nie będą grały durnych komedii romantycznych, jeżeli nie będą grały czegoś, co już po prostu przeleciało przez wszystkie możliwe kina, tylko skupią się przede wszystkim na to, żeby te filmy mało eksponowane były dostępne dla widza w danym miejscu, to ja myślę, że wtedy ten film też dostrzeżony zostanie. Bo jeżeli my mamy sytuację, że Polski Instytut Sztuki Filmowej dotuje filmy, że ta machina działa, że ten system jakoś wydala, ale powstają potem filmy, które są właściwie niewidzialne dla widza, bo nie ma ich nigdzie, no to tutaj już mamy problem. Ale jeżeli się skupimy na przykład na tym, żeby stworzyć jakiś priorytet albo jakąś formę dofinansowywania, nawet nie takiej normalnej dystrybucji, gdzie film musi być, nie wiem, przez tydzień czy dwa tygodnie w kinach, tylko na przykład stworzymy jakąś opcję dofinansowania DKF-ów, dofinansowania klubów filmowych, gdzie na pojedynczych seansach dla tych ludzi w małym mieście, w mniejszym ośrodku, które są zainteresowane kinem dokumentalnym, kinem z Iraku, kinem, które jest no nieadresowane do każdego widza, no to wtedy przynajmniej cała Polska będzie miała możliwość gdzieś ten film znaleźć, usłyszeć o nim, w ogóle na niego przyjść. Wiadomo, że nie wyrobimy niesamowitych liczb, no ale przynajmniej ktoś to zobaczy, przynajmniej to będzie miało jakiś wpływ. Odbiorca, który tego szuka, to dostanie, a widz, a reżyser, który to zrobił, no przynajmniej spotka swojego widza.
Tak, a te najlepsze filmy z danego roku powinny być przeznaczone do tej puli obowiązkowej promocji w mediach mainstreamowych.
Tak, tu się chyba wszyscy zgadzamy. Słuchajcie, musimy powoli zmierzać do końca, żeby tak zakończyć jakimś optymistycznym akcentem, to ja powiem, szukają...
Powstają kolejni kandydaci śmierci, chciałam powiedzieć.
O, to jest dopiero optymistyczna wiadomość, tak?
Tak, tak, tak. Ale... jest na to szansa.
Szukajmy takich miejsc, szukajmy tych miejsc, takich jak festiwale, takich jak DKF-y, takich jak kluby filmowe, w których się mówi o kinie, w których kino to nie jest tylko wyjście na przeciętny film, za to z ogromnym budżetem i zostawienie mnóstwa pieniędzy w kinie na bilet i to co dookoła. Tylko szukajmy takich seansów, które, tak jak wspomnieliście, są pogłębione, są doświadczeniem, czy poszerzone o dyskusję, czy parzenie herbaty, które jakoś do filmu nawiązuje. Nie wiem, teraz też robi się kolacje degustacyjne, jeśli są filmy o kuchni, więc tych pomysłów jest dużo. No i myślę, że warto jednak do kin zaglądać.
Bardzo do tego namawiamy.
Wiecie, siedzimy naprzeciwko kina, do którego zaraz wszyscy wejdziemy, więc...
Ja na przykład poszedłem kiedyś, jak byłem małym chłopcem, z tatą na film Super Potwór. I to zmieniło moje życie. A mój tata dostał te bilety w zakładzie pracy. Może, kurczę, w zakładach pracy promować dobre kino,
tak.
I na przykład dotować takie rzeczy, żeby przeciętny widz, który w ogóle nie wie, co ma ze sobą czasami zrobić po południu, może dostać w prezencie od swoich, no właśnie, pracodawców bilet do kina. To mi się tak przypomniało.
A to wiesz, a propos tego, co ty mówisz, ja pochodzę z Podhala, z bardzo małej miejscowości. W tej miejscowości oczywiście nie ma kina. Najbliższe kino jest kilkadziesiąt kilometrów dalej. No i oczywiście nie ludzie z tej miejscowości do tego kina nie chodzą, więc sposób, w jaki się ich zagospodarowywuje pod kątem w ogóle dostępu do kultury filmowej, no to w momencie, kiedy wchodzą jakieś filmy o tematyce stricte religijnej, katolickiej, parafia organizuje autobus, no i oczywiście wszyscy do tego kina jadą. Ale może pora skupić się też na tym odbiorcy i zaproponować mu nie tylko katolickie kino, tylko zaproponować mu chociażby taki film jak twój, czy inne dostępne w repertuarze. No gdyby tylko ktoś, tak jak powiedziałeś, systemowo tego typu atrakcje mógł ludziom dostarczyć.
Tak, bierzmy przykłady z tych parafii, które organizują te wyjazdy i organizujmy wyjazdy, czy pracodawcy, czy...
I szkoły też powinny chodzić, szkoły, nie tylko na lektury.
Tak.
Tak, są dystrybutorzy, można się do nich zgłosić, zapytać. Oni na pewno chętnie coś takiego
zorganizują.
No i to pewnie w promocyjnych jakichś wariantach.
Jeśli ktoś nas ogląda, a nie wiedziałby do końca, jak to zrobić, na stronie Letniej Akademii Filmowej, mail mój, mail Alicji.
Tak, zapraszamy
do kontaktu, bardzo chętnie pokierujemy.
Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że zachęcimy trochę naszych odbiorców, żeby do kina się wybrali, czy na kandydatów śmierci, czy na jakiś inny dokument,
nie,
albo
na kandydatów to obowiązkowo.
Ja myślę, że w ogóle już wywołaliśmy dyskusję w Sejmie, która za chwileczkę nastąpi.
Liczę na to, tak, że się przyłożymy do tej promocji kina. Bardzo wam dziękuję. Alicja Myśliwiec, Artur Zaborski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.